Taki człowiek tradycyjny jestem w tym sensie, że używam prezentacji. W dodatku chciałbym mówić na temat, który ktoś, kto miał odwagę, zwrócił mi, powiedział mi szczerze, że jak kolejny raz mówiłem, to już naprawdę miał ten ktoś dosyć. Obiecuję wam, że nie będę więcej mówił na ten temat, jak tylko zobaczę konkretne zmiany. I ten temat to jest taka, jak ktoś powiedział, sprawa gardłowa, sprawa życia i śmierci. I on jest ważny, dlatego ja nie potrafię się powstrzymać i chcę na ten temat dzielić się, zachęcać i mówić. Więc dobrze, trzeba ujawnić o czym. To się wyświetla. Mamy takie dwa szczególne fragmenty Nowego Testamentu, które są opisywane, mają swoją specjalną nazwę z użyciem słowa wielki. Są wyróżnione. Jeden z tych fragmentów się nazywa Wielki Nakaz Misyjny. Specjalne miejsce, które ma swoją nazwę, dlatego że chrześcijanie rozpoznają, że to jest strategiczne miejsce Pisma. Na przykład zakończenie Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, Pan Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Wielki nakaz misyjny. Podobnie zakończenie Ewangelii Marka, z kolei Ewangelii Łukasza. Nie jest to zapisane, ale dalszym ciągiem Ewangelii Łukasza są dzieje apostolskie i początek dziejów apostolskich też mówi o tym. Pan Jezus rozmawia z uczniami przed swoim rozstaniem i mówi, nie zajmujcie się tym, nie zajmujcie się tamtym, ale stąpi na was Duch Święty po to, żebyście byli mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Ewangelia Jana ma takie podsumowanie w 20 rozdziale. To wszystko zostało zapisane po to, żebyście uwierzyli i mieli życie wieczne. Mówiąc krótko, najprościej i zwyczajniej, jesteśmy po to, żeby inni ludzie byli zbawieni. Możemy robić wiele dobrych rzeczy, ale nie wiadomo, czy za każdą z nich, którą robimy w Kościele, dostaniemy nagrody od Boga. Łatwo jest się zagubić, nawet robiąc dobre rzeczy. Jeżeli przyprowadzisz choćby jedną osobę do Chrystusa, przyczynisz się do czyjegoś zbawienia, na pewno dostaniesz za to nagrodę. To jest cel istnienia Kościoła na ziemi. On nie został powołany do różnych innych dobrych rzeczy, które dzieją się, zajmowania się sobą, ale został powołany do misji, do tego, żeby dotrzeć do ludzi z Ewangelią. I mówiąc to wszystko, jestem świadomy, że większość Kościoła nienawidzi ewangelizacji. W jakimś stopniu ja też, ja to rozumiem. Nie podoba nam się to. Dlatego, że to jest związane z walką, ze zmaganiem. Pojawiają się lęki. Wczoraj mieliśmy szkolenie z ewangelizacji. Nie za dużo osób przyszło. Wydaje się, że ci, którzy wzięli udział, są bardzo zadowoleni, czy tak? To było bardzo zachęcające. Ale ja starałem się, wiedząc mniej więcej, o czym to będzie, zachęcić do udziału, a mimo to, rozmawiając z kimś, kto ostatecznie nie pojawił się tam, usłyszałem, ale ja nie będę robić tego czy tamtego. Nieważne co. Ja mówię, ale ja tłumacząc o tym szkoleniu, właśnie mówiłem, że tego nie musisz robić. Skąd ci się w głowie to wzięło, że będą cię tam namawiać do rzeczy, których nie lubisz? Dzieje się tak, ponieważ ten temat, ponieważ jest strategiczny, jest sprawą życia i śmierci, jest też tematem zmagania duchowego, obszarem walki duchowej. Przeciwnik chce nas zneutralizować, chce nas przestraszyć, chce nas zniechęcić, chce nam wytłumaczyć, że się nie nadajemy, że nie potrafimy, że nie damy rady i możemy się zajmować innymi rzeczami i będzie wszystko w porządku. Nie będzie. Nie będzie. Dlatego, że świat potrzebuje nas. Ale na pocieszenie, Pan Jezus o tym wiedział, że tak było, jest i zawsze będzie, że Jego Kościół jest oporny, gdy chodzi o głoszenie Ewangelii. Pierwszy Kościół był tak samo oporny jak my. My tak sobie myślimy, oni byli tacy odważni. I tak, i nie. Byli tak samo oporni jak my. Pan Jezus swoim apostołom, wybranym spośród tysięcy uczniom, specjalnie wybranym, najlepszym według Bożego wyboru, dwa razy powiedział, że mają pójść z Ewangelią do Samarii. I co? I nic. Nie poszli. Przeczytajcie tę historię. Fragment Ewangeliana, 4 rozdział. Koło miasta Sychar Pan Jezus mówi właśnie o Samarii, bo tam są. I później w Dziejach Apostolskich, 1 rozdziale mówi, będziecie mi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii. Wymienił Samarię. Mógł powiedzieć o jakimś innym kraju. W Samarii i aż po krańce ziemi. I co? Doświadczyli przełomu w Jerozolimie? Głosili Ewangelię Żydom? Zorganizowali się bardzo dobrze? Była pomoc dla potrzebujących? Wykwalifikowani, pełni Ducha Świętego i mądrości? Ludzie się tym zajmowali? A Samaria, jak była nietknięta, tak była nietknięta. Więc Pan Bóg się przyjrzał, dostrzegł tą obojętność apostołów i dopuścił prześladowanie. Apostołowie co prawda nie poszli tam, ale wielu innych zwykłych wiernych poszło do Samarii, uciekali, żeby ratować się przed prześladowaniem i oni zanieśli tam Ewangelię i dopiero wtedy apostołowie się obudzili i poszli i przyłączyli się do misji. Oni byli tacy sami, jak my jesteśmy. Bóg wie o tym, że my tacy jesteśmy i wie, jak nam pomóc i chce nam pomóc i jest w stanie nas użyć, mnie i ciebie, do tego, żeby inni ludzie byli zbawieni. Wystarczy odrobinę gotowości z naszej strony i Duch Boży ci pomoże, żebyś mógł uratować wiele osób od wiecznego potępienia. Tak jak nawet taka sytuacja, taka starsza osoba jak Jola, udręczona tyloma operacjami, takim czasem w szpitalu i usłyszeli się na koniec, że w takich trudnych okolicznościach ileś osób usłyszało Ewangelię i zostało zbawionych. To naprawdę jest możliwe. I ja popieram każdy rodzaj ewangelizacji, bo tak mówili z do Filipian. Planowane działania, zorganizowane, wspólne, ale też indywidualne. I dzisiaj chciałbym podzielić się taką opcją, wycinkiem, możliwością, która została nam darowana w jakiejś opozycji, to znaczy w uzupełnieniu może, do planowanych ewangelizacji. Takich jak na przykład Kościół Uliczny, który od 7 lat co środę spotyka się w centrum miasta. Więc tytuł tego, co chciałbym powiedzieć, to jest przypadkowa ewangelizacja. I chciałem was zachęcić do przypadkowej ewangelizacji, ponieważ ona jest bardzo skuteczna. Naprawdę jest. To jest takie określenie, trochę przewrotne, ale zapamiętacie dzięki temu. Przypadkowa ewangelizacja. Coś, co się po prostu może nam przydarzyć, jeśli tylko na to pozwolimy. Wielki nakaz misyjny to jest jedno miejsce, które ma swoją specjalną nazwę, a drugie miejsce, które ma swoją nazwę, pojawia się tam słowo wielki. Ktoś pamięta takie miejsce z Nowego Testamentu? Że było słowo wielki. W pewnej formie, jaką język gramatyczny, jaką język polski pozwala, tak? Wielki nakaz misyjny i co jeszcze jest takiego fundamentalnego dla naszego życia? Co jest podstawą naszego życia? Nie, nie. Wiara jest, ale mówię o fragmentach, które mają swoją nazwę. Największe przykazanie, przekazanie miłości. Też jest słowo wielki, tylko w stopniu najwyższym, tak? Więc największe przykazanie, na przykład opisane w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, to jest fundament naszego życia. Wszystko wynika z tego. Przykazanie do Boga, miłości do Boga i przykazanie miłości do bliźniego. Przeczytamy to. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 25 do 28 wersetu. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie, jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. Przykazanie miłości do Boga i przykazanie do bliźniego. To są dwa przykazania, na których wszystko się opiera. Reszta to są praktyczne wskazówki, jak je wykonywać. Cała reszta Nowego Testamentu to tylko taka szczegółowa instrukcja, jak kochać Boga i jak kochać bliźniego. I kawałek dalej, Pan Jezus objaśnia temu znawcy prawa, się zgodzili, że tak właśnie jest, przykazanie miłości jest największym przykazaniem. I zaraz Pan Jezus kontynuuje, ponieważ ten znawca chciał konkretów, w jaki sposób on ma okazywać miłość. I zaraz to przeczytamy, dalszy ciąg, musisz swoje Biblię otworzyć i razem ze mną czytać, ale zanim to zrobimy, odrobina informacji geograficznych. Otóż tutaj mam taką mapkę. Tutaj jest Jerozolima na tej mapce. Tu jest Jerycho. A odległość od Jerozolimy do Jerycha to jest 27 kilometrów. Według terminologii biblijnej nieco ponad jeden dzień drogi na piechotę. Cały dzień trzeba było, od rana do wieczora, nawet trochę więcej, żeby przemieścić się z jednego miejsca do drugiego. Jerozolima jest na wysokości 786 metrów nad poziomem morza. Jerycho jest w depresji. 276 metrów poniżej poziomu morza, a więc pomiędzy Jerozolimą a Jerychem jest około 1 kilometra różnicy, co oznacza, że z Jerozolimy do Jerycha schodzi się w dół, a z Jerycha do Jerozolimy trzeba się wspinać. No taka drobna informacja geograficzna, ale pomoże nam w jakimś szczególe zrozumieć, co jest napisane dalej w Ewangeliach. Więc możemy dalej przeczytać. 10 rozdział od 29 wersetu. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: pewien człowiek schodził, to jest dobre tłumaczenie, schodził, schodzi się w dół, a wchodzi się w górę. Jakby ktoś, wszyscy znamy dobrze język polski, schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą, gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, No nie wiemy, w którą stronę szedł, czy może w poprzek drogi. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił za 2 dni z góry i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. I tutaj w tym miejscu, tak Ewangelia Łukasza jest napisana, Pan Jezus, żeby coś objaśnić, używa szokującego kontrastu. Dlaczego to jest szokujący kontrast? A dzisiaj, jakbym chciał szokować was, to powiedział, albo Pan Jezus by tutaj był i chciałby w taki szokujący sposób opowiedzieć tą historię o miłości, to dla nas tutaj może powiedziałby taką wersję. O, pewien człowiek podróżował z Warszawy do Pruszkowa, tam został napadnięty, gdzieś bliżej Pruszkowa oczywiście, albo może jechał w drugą stronę do Wołomina i tam został napadnięty. Gdzie? Przez mafię oczywiście. Oczywiście, że przez mafię został napadnięty. I po tej drodze podróżował pastor, jakiś pastor Kościoła Bożego w Chrystusie. Zobaczył, że tam jest pobity człowiek i starannie ominął go, żeby tam w żaden sposób nie wpaść w kolizję. Później lider uwielbienia tamtędy się też przemieszczał, podobnie jak pastor ominął tego pobitego. I wreszcie przejeżdżał ktoś inny i patrząc na to, na jego samochód, na to, jak się zachowuje, tam na kokpicie przyczepiony ten święty Krzysztof, za lusterkiem wisi różaniec, włączona jest stacja na radio z Torunia, religijny człowiek z większościowego kościoła i on się zatrzymuje i udziela pomocy temu pobitemu przez mafię. To jest szokujący kontrast. Ci, którzy powinni być wzorem, zachowują się niegodnie, a ten, który jest po części bałwochwalcą, nie zna dobrze Bożego Słowa, robi to, co należy. Kiedy Pan Jezus używa szokującego kontrastu, chce na coś bardzo mocno zwrócić uwagę. Chce potrząsnąć słuchaczami. Myślę, że to było na granicy obrażenia tego znawcy prawa. Kiedy w taki sposób Pan Jezus opowiedział, jak okazywać miłość. On chciał po prostu rozbić wygodne przekonania i wskazać na to, co się naprawdę liczy. Bo mamy skłonność, żeby się oszukiwać. A więc wróćmy do tamtych czasów. Pytanie brzmi, dlaczego kapłan, który znał Słowo Boże, jego zadaniem było uczyć innych Bożego Słowa. Wiedział, co mówi Boże Słowo. Znał ten fragment z prawa, który mówił: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego swego jak siebie samego. On nauczał tego. Dlaczego ominął tego pobitego człowieka? Przez moment myślałem, być może ten kapłan szedł, żeby rozpocząć służbę w świątyni. A prawo mówi, że gdyby kapłan się dotknął zmarłego, a ten człowiek był bliski śmierci i nie wiadomo, może już był umarły, a może by umarł w trakcie, jakby się kapłan nim zajmował. I kapłan zostałby zanieczyszczony i na pewien czas wykluczony ze służby. Więc może był takim legalistą, który trzymał się prawa i ze względu na służbę w świątyni powstrzymał się od udzielenia pomocy umierającemu. Tylko, że on schodził z Jerozolimy do Jerycha. Szedł w przeciwną stronę. On był po służbie, a nie przed służbą. Właśnie skończył służbę i wracał do swojego miejsca. Nie byłoby żadnym problemem, gdyby się zanieczyścił, bo nie szedł na służbę do świątyni. Więc co? Może był zmęczony. Właśnie zakończył zmianę w świątyni. Tam czasami w nocy się robi jakieś rzeczy. Po prostu może był zmęczony. A może po prostu pomyślał, to jest kawał drogi z Jerozolimy do Jerycha. Trzeba rano wyruszyć i późnym wieczorem się dotrze, cały dzień drogi. Jak się zatrzymam, to nie zdążę. A ten człowiek jest ciężko pobity, trzeba będzie dużo czasu przy nim spędzić. A może pomyślał sobie, już tydzień nie widziałem mojej żony. Jak się tu zatrzymam, to jeden dzień kolejny stracę, a tak tęsknię za nią. A może pomyślał, obiecałem dzieciom to i tamto i potrzebuję być na miejscu. A może po prostu pomyślał, w zasadzie to ja, kapłan, właśnie zakończyłem moją służbę w świątyni. Zrobiłem wszystko, czego prawo ode mnie oczekuje. Jestem z tych, którzy są najbliżej Pana Boga, którzy bezpośrednio stykają się z Jego obecnością. Myślę, że moje życie jest spełnione i niczego więcej nie trzeba ode mnie oczekiwać. No, nie mamy pojęcia, to są wszystko przypuszczenia, ale te przypuszczenia nie są dalekie od tego, w jaki my sposób potrafimy myśleć. Znajdujemy usprawiedliwienie poprzez zaangażowanie w jakiś sposób, w jakieś czynności związane z Kościołem. Czasami czytam gdzieś albo słyszę, że ktoś używa określenia religijność, my używamy go w takim negatywnym znaczeniu tego słowa. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, jak używasz tego słowa, co masz na myśli? Czy chcesz przykleić taką łatkę komuś, kto postępuje trochę inaczej, w coś inaczej wierzy? Ja lubię definiować rzeczy, tak, żeby było jasne, o co chodzi. Więc to, o co chodzi tutaj w tym miejscu, to, co wierzę, że chodziło Panu Jezusowi, to jest to, że Panu Bogu nie podoba się taka sytuacja, kiedy składamy Jemu ofiary w określonej ilości, nawet duże ofiary, a później resztę czasu, resztę swojego życia zostawiamy do swojej własnej dyspozycji. Nawet jeśli to będą bardzo wielkie ofiary. Nawet jeśli precyzyjnie wykonamy wszystko, co trzeba w niedzielę, z pełnym zaangażowaniem, jeśli resztę dni będziemy żyć według swoich własnych planów, Pan Bóg tego nie zaakceptuje. Jemu się to nie podoba. Pan Jezus o tym mówił. Pan Bóg jest bardziej zainteresowany naszym codziennym okazywaniem miłości, niż wspaniałą niedzielną służbą. On jest bardziej zainteresowany tym, co robisz od poniedziałku do soboty, niż to, jak wspaniale służyłeś Jemu, uwielbiałeś Go w niedzielę. Jedno i drugie jest dobre. Ale nie powinniśmy myśleć, że jeżeli według zwyczajów kościelnych robiliśmy wszystko, co od nas się oczekuje, to już jest wszystko w porządku. Mamy wolne. To było myślenie kapłana. To prawdopodobnie było myślenie lewity. Takie myślenie podzielonego życia. Takiego poczucia, wypełniłem wszystko, co do mnie należy. Pan Jezus w innym miejscu mówi, jak już zrobiliście wszystko, co wam kazali zrobić, to uważajcie siebie za nieużytecznych sług. Czy takich sług, którym się już żadna nagroda nie należy. To określenie jest twarde. I ja wiem, że teraz mówię w taki trochę twardy sposób, ale to jest właśnie to, co Pan Jezus powiedział. On użył szokującego kontrastu, żeby skonfrontować takie naturalne ludzkie skłonności i pokazać na to, co się naprawdę liczy. Ten obraz, to podobieństwo, pobitego człowieka jest dla mnie obrazem, który mówi o ludziach, którzy żyją wokół nas. Wszyscy znamy, myślę, że na pamięć, pierwszą część 10 wersetu z 10 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie jest napisane, że złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Tym złodziejem jest diabeł. I on szaleje w tym świecie wokół nas. Z pełno ludzi pobitych przez diabła. Związanych przez nałogi. Takich, którzy nie mogą znaleźć pracy, chociaż nadawaliby się do pracy, ale nie potrafią znaleźć pracy. Ludzi chorych, którzy przez długi czas zmagają się z jakąś chorobą i nie ma dla nich pomocy. Ludzi, którzy na własne życzenie, byśmy patrzyli z boku i powiedzieli, mają problemy rodzinne, mają kłopoty z wychowaniem swoich dzieci, bo nie wiedzą, jak to zrobić. Mają złą relację z mężem czy żoną, bo nie umieją okazywać miłości. Cierpią, są pobici, zostali okradzeni przez diabła. On nimi manipuluje i rujnuje ich życie. Są ludzie, którzy są w depresji, mają inne zaburzenia. Kto z was zna takie osoby, o których można by powiedzieć, że są pobite przez diabła, których życie zostało okradzione? Znacie takie osoby. One nie tylko pojawiają się na drodze z Jerozolimy do Jerycha, one się na naszej drodze pojawiają. One są wokół nas. Ja myślę, że Pan Jezus nie mówił tylko o ratowaniu ofiar rozboju. Oczywiście to się może zdarzyć, ale to jest dosyć proste w naszym świecie. Nie musimy wydawać żadnych denarów na gospodę. Mamy telefon komórkowy i zadzwonimy na 112 i za chwilę są wyspecjalizowane służby i ta osoba otrzyma pomoc. Ale jest mnóstwo ludzi pobitych przez diabła, którym nikt nie pomaga. Oni są na drodze. Nie tej drodze takiej asfaltowej, tylko na drodze naszego życia. Oni są wśród ludzi znajomych i nieznajomych. Są pobici, okradzeni, ich życie jest zrujnowane i nie poradzą sobie sami. Niektórzy z nich myślą, żeby odebrać sobie życie. Wszyscy są na drodze do piekła, do wiecznego potępienia. Sfrustrowani, użalający się nad sobą. Na różne sposoby to się może przedstawiać. Zagubieni, po prostu pobici przez zbója. I teraz najważniejszą rzecz chcę powiedzieć z tego wszystkiego, co dzisiaj będę mówił. Najważniejszą rzecz, najważniejsza myśl. W tej historii, którą opowiedział Pan Jezus, mamy zbójów, jakaś ekipa, mała mafia działająca w rejonie, może mafia z Jerycha. Nie wiem, że z Jerozolimy, ale może z Jerycha. To takie trudne miasto było. Mamy zbójów. Mamy podróżnego na drodze, mamy kapłana, mamy lewitę i mamy Samarytanina. Jedna grupa i cztery inne osoby. Spośród tych wszystkich osób tylko zbóje planowali to, co się wydarzy. To jest ważne. Spośród tych wszystkich osób tylko zbóje mieli plan. Oni postąpili zgodnie z planem. Oni się tam znaleźli na tej drodze, zasadzili się i czekali, na kogo by napaść. Oni planowali napaść. Podróżny nie planował być napadniętym. Jakby wiedział, że tam są zbóje, wyruszyłby wcześniej albo później, albo by poszedł inną drogą. Kapłan nie sądzę, żeby planował, że spotka kogoś pobitego, bo od razu poszedłby po drugiej stronie drogi. Podobnie lewita i podobnie Samarytanin. On był w drodze dokądś. Miał jakiś biznes do załatwienia, ponieważ mówi, że ja będę wracał tą samą drogą, tak? On w jakimś celu podróżował. Nie było jego celem spotkać kogoś pobitego i pomóc mu. Więc spośród tych osób tylko zbóje planowali. I rzeczywiście diabeł bez przerwy knuje, planuje i niszczy życie ludzi. Jaki stąd wniosek jest? Że te najlepsze okazje, żeby komuś okazać miłość, nie są przez nas zaplanowane. Zdarzają się z naszego punktu widzenia, zdarzają się przypadkowo, zdarzają się z zaskoczenia, w związku z tym stoją w poprzek naszych planów. Nie pasują do tego, co zaplanowaliśmy w ciągu dnia. I chciałem zwrócić waszą uwagę, że ten Samarytanin musiał zmienić swoje plany. Zmarnował co najmniej jeden dzień i co najmniej kilkaset złotych. Jak przeliczymy to na polskie, co on tam wydał, to nie było 50 złotych ani 100, tylko tam dwa denary dał i to jest kilkaset złotych na nasze, więc trochę go kosztowało. Przesunął swoją podróż, musiał zmienić swoje plany. I pytanie, które myślę, że Pan Bóg nam stawia, brzmi w ten sposób. Czy pozwolisz, żeby Boże przypadki, Boże okazje okazania komuś miłości zepsuły twoje plany? Zapewniam cię, że najlepsze sytuacje zdarzają się w najgorszych momentach. Kiedy wychodzisz z dwoma torbami z marketu, podchodzi do ciebie ktoś i czegoś chce. Te torby są ciężkie. Chcesz jak najszybciej dojść do samochodu, a ktoś cię zaczepia. Kiedy właśnie masz zaplanowane, nie wiem, obejrzenie, rzadko oglądasz telewizję, tylko raz na miesiąc i właśnie udało ci się wybrać specjalny program, który jest dobry i właściwie chcesz go obejrzeć, dzwoni telefon, ktoś czegoś potrzebuje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te Boże okazje są zawsze w poprzek naszych planów. To nie jest tak, że wstajesz rano i myślisz sobie, Panie Boże, okej, dzisiaj o 18:30 przeznaczam pół godziny na to, żeby okazać komuś miłość. Proszę, przyślij mi tu kogoś. Nie. Możesz wstać rano i powiedzieć, Panie Boże, chciałbym dzisiaj okazać miłość i okej, zrobię to wtedy, kiedy dasz mi taką możliwość. Więc to jest tak konsekwentne, że to się zdarza w nieplanowany sposób, te wszystkie okazje, te wszystkie sytuacje, że nie wiem, czy widzieliście to. To jest w dobrym skarbcu sprzedaży. Kto czytał tą książkę? Rewolucja 15. Fajny tytuł ma, nie? Rewolucja 15. Czytaliście? Szybko się czyta, krótka książka, z małych rozdziałów się składa. Dla tych, którzy lubią jakieś tego typu rzeczy, są tam kontrowersyjne świadectwa, pod którymi nie wiem, czy bym się podpisał. To jest książka, która została napisana przez pastora, byłego w tej chwili już pastora, bardzo dużego kościoła w Wielkiej Brytanii, który wzrósł pod jego przywództwem do 2,5 tysiąca ludzi w dużym mieście. Trochę podobne otoczenie jak Warszawa. I on, co ta książka jest tylko o tym, czy pozwolisz Bogu przeszkadzać tobie? To jest takie główne hasło tej książki. Czy pozwolisz, żeby Boże zrządzenia przeszkodziły w twoich planach? Teologicznie to Pan Bóg chyba ma prawo, co? Oddaliśmy Jemu życie. Tak? Pan Jezus o tym mówi w tym podobieństwie o Samarytaninie. On właśnie o tym mówi. Nie mówi o wielkich ofiarach. Nie mówi, ile to kosztuje, jak strasznie dużo, tylko mówi, czy jesteś gotów zmienić swój plan. Czy jesteś gotów zareagować na sytuację, która z zaskoczenia wydarzyła ci się w życiu. Mam tylko jeden przykład, który zdarzył się wiele lat temu. Przekonałem się, że generalnie nie warto pochylać się nad żebrakami w Warszawie, bo to są zawodowcy, którzy chcą tylko pieniędzy i niczego więcej nie chcą. Tak jeden po drugim podchodziłem, rozmawiałem i szybko mi dawali znać, że przeszkadzam im w ich pracy. I jakbym dał złotówkę, to i to by mnie odesłali już, czy tam cokolwiek. I raz przechodziłem przez przejście podziemne, może niektórzy mogą pamiętać, jeszcze niewiele osób pewnie, Tam starsza kobieta grała na takim keyboardziku takiej wielkości, źle grała. Minąłem ją, wyszedłem z tego przejścia i tak miałem taki moment refleksji, jakiegoś takiej, nie wiem, usłyszenia, może chwili modlitwy, usłyszenia od Boga i poczułem, że powinienem wrócić. I wróciłem do niej, zacząłem rozmawiać i tam w skrócie tylko powiem, okazało się, że na pierwszy raz w życiu żebrała. Była w rozpaczliwej sytuacji, porzucona przez męża, dwójka dzieci, nastolatki, dorastające, które sprawiały ogromne kłopoty, chora, nie miała pracy, nie miała pieniędzy i w tej rozpaczy wyszła na ulicę, żeby żebrać. Więc żeśmy się z osobami innymi ze zboru, z Teresą Paczuską, ona się bardzo zaangażowała, ponieważ ta kobieta miała kłopoty ze wzrokiem, no to zaoferowali jej praktyczną pomoc, ona potrzebowała, więc przyjęła jakąś tam żywność i tak dalej. Ona się nawróciła i przeprowadziła do Królestwa Bożego jeszcze kilka swoich koleżanek z domu dziecka. Cała grupa ludzi się nawróciła. Przez taką prostą rzecz. Taką prostą rzecz, tak? Że gdzieś tam się zatrzymałem, usłyszałem coś, wróciłem i naprawdę niewielka zmiana planów niewiele kosztowało. Więc inna uwaga jest taka, bardzo ważna, że jesteśmy kompletnie niezdolni do tego, żeby ocenić, kto jest gotów, żeby przyjąć Ewangelię, a kto nie. Patrzymy na kogoś, myślimy, że ten tak, okazuje się, że spływa jak woda po kadrze, patrzymy na drugiego, ten raczej nie, a on jest otwarty i chłonie jak gąbka. Bóg nam nie rzadko objawia. Więc musimy wykorzystywać te okazje, które się zdarzają. W pierwszym liście Piotra mamy instrukcję, jak to zrobić. 3:15. Pierwszy list Piotra, 3:15. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej. To poprzednie tłumaczenie, które używaliśmy, mówi poświęcajcie Chrystusa Pana w sercach waszych. Dziwny taki zwrot. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. To, do czego jesteśmy wezwani, to żyć w gotowości do bycia użytym przez Boga 24 godziny na dobę. O tym jest ta książka. A słowo 15 to jest takie obniżenie poprzeczki. On wzywa swoich ludzi, czy wzywał swoich ludzi, żeby byli gotowi oddać 15 minut dziennie. Żeby pomóc sąsiadce, żeby zrobić zakupy komuś, kto tam na parkingu żebrze, żeby porozmawiać z kimś, kto potrzebuje, kto ma akurat zły dzień. To jest pełno świadectw, ja nie będę ich powtarzał, z zastrzeżeniem, że niektóre są kontrowersyjne. Ale wszystko jest na ten sam temat. Przychodzi sygnał, że ktoś obok czegoś potrzebuje, zostawiam swoje plany, i poświęcam czasami 10, czasami 5, czasami pół godziny czasu, żeby komuś pomóc, okazać miłość. To jest bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się żyć 24 godziny na dobę z Bogiem, na bieżąco z Nim. Dlatego, że to, czego my nie widzimy, to jest Bóg, który kocha każdego człowieka, który organizuje takie sytuacje, który planuje te rzeczy, który sprawia, że właśnie ten potrzebujący w tym momencie znajdzie się na drodze tego chrześcijanina i jest okazja, żeby okazać miłość. To nie są w ogóle trudne rzeczy. To jest coś, co każdy z nas może zrobić. Ludzie nie są zainteresowani słuchaniem Ewangelii. To jest jakieś osobne kazanie na ten temat mówiłem. Z bardzo prostego powodu, ponieważ nie martwią się tym, co się z nimi stanie po śmierci. Ewangelia jest o zbawieniu. A jak ktoś nie czuje potrzeby zbawienia, to co go obchodzi Ewangelia? Ludzie nie są zainteresowani słuchaniem Ewangelii. Nie są zainteresowani, żeby przyjść do takiego kościoła jak nasz, bo my jesteśmy dla nich dziwni. Obcy, groźni, inni i tak dalej. A tego ludzie nie lubią. Stąd wiele naszych ewangelizacji jest nieskutecznych, bo ludzie nie chcą słuchać. Ale ludzie mają inne potrzeby. Mogą potrzebować uzdrowienia. Mogą potrzebować naprawić swoje relacje rodzinne. To ich boli. Potrzebują znaleźć pracę. Potrzebują w ogóle, żeby im ktoś miłość okazał. Pomógł. Mają kryzysy. Mają potrzeby. I my, okazując miłość, możemy pozyskać ich serce. A kiedy to zrobimy, wtedy oni dają nam prawo, żebyśmy powiedzieli dlaczego. Żebyśmy coś powiedzieli o Bogu. Może nie od razu, ale jest... Jeśli na przykład chcesz kogoś zaprosić na nabożeństwo, ja nie jest zainteresowany, żeby przyjść. Ale z drugiej strony, jeżeli tak się zdarzy, że naprawdę okażesz miłość tej osobie, w czymś pomożesz, to ona może nawet nie chcieć na to nabożeństwo przyjść. Prosi mnie człowiek, do którego mam jakiś dług. Serce człowieka się otwiera, kiedy okaże się jemu miłość. To mogą być czasami ludzie zupełnie nieznajomi na ulicy, jak ta kobieta, którą gdzieś tam w przejściu zaczepiłem. Ale w większości sytuacji to będą ludzie, których znamy. Z naszego otoczenia, z naszej rodziny. Chodzi tylko o takie pytanie albo nastawienie uszu. Boże, czy to jest jakiś moment, w którym mogę się zaangażować? Żeby nie powiedzieli, mam teraz inne plany. Bo wiecie, jakby ten Samarytanin powiedział, słuchaj, poleż tutaj, ja będę wracał za dwa dni. To za dwa dni może być nieaktualna sprawa. I tak jest w bardzo wielu sytuacjach. Teraz jest ten moment, za 10 minut już go nie będzie. Więc chodzi o to, żeby zareagować szybko na taką okazję. Nie musi chodzić o wielkie tragedie, nie musi chodzić o ludzi, którzy fizycznie umierają, są załamani. Może chodzić o drobne sprawy. To są rzeczy, które mają wielką wartość w oczach Boga i które otwierają nam naturalną drogę, żeby opowiedzieć ludziom Ewangelię, żeby ich uratować z tego stanu pobicia przez diabła i doprowadzić w końcu do życia wiecznego. Więc chciałbym rzucić wam wyzwanie, podobne, które tutaj Paul Scanlon swoim ludziom rzucił. Tę książkę myślę, że można kupić. Jeśli jest za mało egzemplarzy, to można zamówić. To jest taka cieniutka książeczka. W dodatku można czytać po rozdziale sobie króciutkie wypowiedzi, świadectwa. Nawet mężczyźni mogą ją czytać, ci, którzy nie lubią ewentualnie za dużo czytać. Mała książeczka, proste rzeczy, sporo przykładów. I jest szczegółowo opisane, o co chodzi. I to jest wypełnienie tego, co Pan Jezus mówi. Idź i kochaj swojego bliźniego, tak jak siebie samego. Bądź do mojej dyspozycji. Ja zaplanuję ci życie. Zgódź się, żeby moje plany się realizowały. Chciałem rzucić wam wyzwanie. Żebyście zgodzili się, żeby Pan Bóg wam przeszkadzał w waszych planach. Byście mu powiedzieli dzisiaj. Kto się zgodzi? Ten pastor przygotował się do nabożeństwa, poprawiał krawat na 5 minut przed i zaczął słyszeć, jak Duch Święty do niego mówi. A co ty tam przygotowałeś na dzisiaj? O, widzę, że słowa Bożego, tekst wybrałeś dobry. Nie wiem, co zamierzasz mówić, ale tekst jest właściwy. A naprawdę, taki bardzo fajny człowiek opowiadał to. I słyszy, Duch Święty mówi, a wiesz, ja bym chciał dzisiaj coś też na nabożeństwie zrobić. I tak rozmawiali przez te ostatnie 5 minut przed rozpoczęciem i zgodził się, że jeśli przyjdzie taki moment w czasie nabożeństwa, że Duch Święty będzie miał jakiś swój plan, to on rezygnuje z tego, co zaplanował i zrealizuje to, co usłyszy od Ducha Świętego. Więc rozpoczyna się nabożeństwo, tak jak u nas w porządnym kościele jest pieśń uwielbienia. I w czasie tej pieśni Duch Święty mówi, dobrze, no to teraz. A on mówi, jak to teraz? Dopiero zaczęliśmy, od razu tak będziemy zmieniać wszystko. I Duch Święty mówi, tak, teraz. Ta piosenka się kończy i mówisz. I on, skończyła się piosenka, przerwał uwielbienie i zaczął przekazywać słowo, które dostał od Boga, że na sali jest osoba, która zamierzała sobie odebrać życie. I tam parę kolejnych jakichś takich fraz, które były skierowane do tej osoby. Okazało się, że tego dnia pewna kobieta wyszła z domu z zamiarem, żeby odebrać sobie życie. Chciała się rzucić pod pociąg, ale się tam chyba spóźniła i nie zdążyła na ten, który planowała się rzucić. I do następnego miała trochę czasu. I usłyszała tam gdzieś, że śpiewają, jest kościół. Pomyślała sobie, zanim ten następny przyjedzie i odbiorę sobie życie, to sobie tam wejdę na chwilę. Ona wyszła tam na chwilę. Po następnej piosence by już jej nie było. I odebrała sobie życie. Ale ponieważ ten człowiek pozwolił, żeby Duch Święty przeszkodził mu w tym, co zaplanował, duży kościół, uwielbienie Pana Boga, ważne rzeczy, dobre rzeczy, pozwolił, żeby mu przeszkodził, zostało uratowane życie. Życie fizyczne i życie wieczne jednej osoby. Warto. Chciałbym za kilka tygodni usłyszeć trochę historii, w jaki sposób Duch Święty przeszkodził tobie. To niekoniecznie od razu będzie historia czyjegoś zbawienia. Chodzi na razie tylko o to, że pozwolisz, żeby Duch Święty przeszkodził ci w twoich planach. Wskaże ci na kogoś, komu trzeba pomóc, okazać miłość. Proszę, wstańcie, pomodlimy się. Jeszcze tylko się chciałem dowiedzieć, ale proszę o szczerą odpowiedź poprzez podniesienie ręki. Tylko szczere odpowiedzi, nie podnoś, żeby było grzecznie. Nie podnoś, że ktoś obok podniósł. Czy jesteś gotów, czy gotowa podjąć takie wyzwanie? Kto z was by chciał podjąć takie wyzwanie? Ja chcę, że ja powiem od pewnego czasu nad sobą w cudzysłowie pracuję. Okej, pomodlimy się. Bogu zależy na tym, jeśli Pan Jezus za tym stoi, co powiedziałem, On pomoże nam. Ojcze, dziękuję Ci bardzo, że umieściłeś nas na tej ziemi i nasze życie ma sens. I możemy być świadectwem, ratunkiem, okazywać innym miłość w Twoim imieniu. Ale też jesteśmy słabi, bezradni, nie udaje się nam wiele rzeczy, boimy się i tak dalej. Zmagamy się i Ty wiesz o tym. Dlatego proszę Cię, żebyś posłał Twojego Ducha Świętego do każdego z nas, żeby On indywidualnie każdego z nas nauczył takiego życia, w którym umiemy okazywać miłość, a później umiemy przekazać Ewangelię tym, którzy potrzebują usłyszeć. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, do naszego życia. Pomóż nam, żebyśmy usłyszeli za każdym razem, wyraźnie, kiedy będziesz oczekiwał, żeby się kimś zainteresować i okazać mu miłość. I dziękuję Ci bardzo za Twoją pomoc. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo.